Olena Jaskorska-Szach, jestem adiunktem w Instytucie Filozofii na UWM.
Jak pani pamięta wybuch wojny 4 lata temu?
Niedowierzenie, strach. Wtedy byłam z rodziną w Warszawie. Miałam wielki rezonans z tym, co widzę w mediach społecznościowych i niebo nade mną, które było takie pokojowe w Warszawie. Ja nie zapomnę akurat tego rezonansu.
W ciągu tych lat na początku widzieliśmy niesamowitą rzeszę ludzi, my jako Polacy. Myślę, że w ogóle jako ludzie mamy taką cudowną tendencję, że lubimy ruszać na pomoc. Z czasem to się bardzo zmniejszyło. Czy to jest tak trochę, że przywykliśmy do tego już? Czy to jest tak, że ta wojna informacyjna, o której wykład traktuje, właśnie to powoduje?
Częściowo jest to symptom społeczeństwa informacyjnego i oczywiście wojny, która się toczy. Częściowo jest naturą ludzką, niestety. Pani wspomniała o pierwszych dniach wojny, które było nie do wierzenia. Wtedy pamiętam, że był taki duch zwycięstwa, kiedy Ukraińcy uświadomili sobie, że mają wojsko, które może ich obronić. Ale były takie racjonalne głosy, które mówili, no spokojnie, nasz wróg jest taki, który umie czekać i niestety człowiek to jest takie zwierzę, które się przyzwyczaja do wszystkiego. Więc niestety te głosy racjonalne jednak miały rację. Tak, pewne rzeczy się normalizują. To jest wynikiem pewnego postępowania również informacyjnego, ale to też jest granie na naturze człowieka. To nie jest nic nam obce.
Pani obserwuje ten świat z obu stron. I ze strony Polski, i ze strony Ukrainy. Była też pani za granicą pracując naukowo, więc patrzy też pani na to globalnie. Co pani teraz czuje, myśląc właśnie o wojnie i o sytuacji politycznej, którą w tej chwili mamy?
Trochę będę mówić o dialogu i bycia przygotowanym na nieprzyjemne wiadomości. Niestety, a może niestety, przez 4 lata nauczyłam się tego, że nawet moi koledzy, których bardzo lubię, którzy mnie bardzo lubią, są w innych bańkach informacyjnych. Próbując udowadniać, tak promować pewne stanowisko ukraińskie, nierzadko wchodzę w taką rolę emocjonalnej Ukrainki, która lobiuje tak swoją prawdę i która tutaj też się zajmuje wojną informacyjną. Chociaż ja jestem badaczem, powiedzmy, argumentacji wojny informacyjnej, więc nauczyłam się przyjmować to, że nawet tak współpracując razem z kolegami z zachodniej Europy, z oceanu, oni mogą mieć inne zdanie, oni mają inne poglądy i też patrzą na to inaczej ze względu na bańkę informacyjną, w której się znajdują.
Od czego zależy ta bańka informacyjna? Czy jest to kwestia uwarunkowań politycznych czy kulturotwórczych, w których ludzie tkwią?
Niestety mamy wroga, który jest bardzo dobry w wojnę informacyjną. On naprawdę bardzo potrafi. To jest tradycja stuletnia. Wszystkie metody propagandowe, wszystkie metody budowania społeczeństwa atomowego, rozdzielania społeczeństwa, tak, on zda to na piątkę, tak, o ile może wojsko takie nie radzi sobie za bardzo, to jednak on potrafi bardzo dobrze prowadzić tą wojnę informacyjną. Czyli nasz wróg potrafi zorganizować bańkę informacyjną bardzo dobrze, pewien mechanizm spróbuje pokazać, tak, jest bardzo dobry. Z jednej strony to jest intencjonalne działanie przeciwnika, przeciw pewnemu społeczeństwu. Z innej strony, chyba z 10 lat temu u socjologów był bardzo popularny paradoks. Paradoks polegał na tym, to był 2016 rok, Facebook, tak, był najważniejszy, Instagram, tak się rozkręcał. Socjologowie zauważyli pewien paradoks, który się ciągnął z lat 90., kiedy człowieczeństwo zaczęło mieć dostęp do internetu. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i mieli wielką nadzieję, że wszelkie konflikty nam znikną, ponieważ mamy dostęp do informacji. W końcu będziemy mogli siebie nawzajem rozumieć. My się wyedukujemy, no i w końcu zbudujemy piękne, globalne społeczeństwo. I ku naszemu zdziwieniu właśnie polaryzacja i nasze konflikty odwrotnie się pogłębiły. Poprzez też, to jest dotyczy natury ludzkiej, że my lubimy wiadomości i poglądy, które nam odpowiadają. Preferujemy czytać wiadomości, które są z nami zgodne wewnętrznie. Stąd powstaje ta bańka informacyjna na podstawie algorytmów. To jest symptom. To znaczy tutaj akurat nic intencjonalnego nie ma, tylko natura ludzka dyktuje nam pewne kształtowanie pewnych takich trybów, tak, w polaryzacji. I wracając do oponenta naszego, do wroga, no niestety on też umie to wykorzystać, taką naturę. On zna bardzo dobrze wszystkie takie naturalne ludzkie rzeczy, które można wykorzystać przeciwko nam.
Zastanawiam się, czy społeczeństwo polskie ma świadomość, faktyczną świadomość kwestii tego, że trwa wojna hybrydowa, wojna informacyjna. I zastanawiam się, jak wytłumaczyć naszemu społeczeństwu, że my również znajdujemy się w jeszcze niepełnoskalowej, ale jednak wojnie, również w stanie wojny.
To jest ciekawe zadanie. To jest zadanie trudne, dlatego że żeby brać udział w takiej wojnie, żeby się bronić przed tym, trzeba krytycznie odnosić się do własnych poglądów, co jest bardzo nieprzyjemne. Niestety w współczesnym społeczeństwie informacyjnym budujemy poglądy na bazie naszych emocji, a nie racjonalnych. Psychologowie mówią, że gdyby budować nasze poglądy racjonalnie, jesteśmy w stanie o nich dyskutować. To, co przyjmujemy racjonalnie, racjonalnie po dyskusji, po dialogu, łatwo odpuszczamy sobie. Natomiast kiedy ktoś nie zgadza się z emocjonalnie naładowanym argumentem, wtedy traktujemy to jako własny atak. Więc wszystkie narzędzia dialogowe, logiczne, my nie wykorzystujemy na budowanie dyskusji, dialogu. My wykorzystujemy na własną obronę, na obronę naszej własności.
Jestem na tym etapie, kiedy obserwując media społecznościowe i doniesienia związane z tym, co się dzieje na froncie, ale również z tą polaryzacją, która dzieje się w tej chwili, w zasadzie na całym świecie, ale ponieważ mówimy o naszym podwórku tutaj, to mówię głównie o Polakach właśnie i obywatelach Ukrainy, to jestem na etapie, kiedy przestałam zaglądać w komentarze, bo powodują one we mnie potworny niepokój i tak strasznie rosnącą agresję, której ja normalnie w sobie nie znam. A przecież jestem dziennikarką, przecież pracuję z informacją. Więc co muszą czuć ludzie, którzy nie znają mechanizmów, jakimi posługuje się internet i jakimi posługują się media?
Mój ulubiony przykład, ja go propaguję. Ogólnie zawsze warto porównywać krytyczne myślenie filozoficzne z narzędziami matematyki, którą mamy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, idziemy sobie do Żabki, kupujemy kawę za 6 zł, dajemy 20 zł i pani nam wydaje 5 zł reszty. Co się dzieje? No, albo się kłócimy, albo mówimy, że pani się pomyliła, no, ale nie dajemy temu przejść. Tak, to jest błąd, który jest weryfikowalny. Dlaczego? Dlatego, że ja umiem liczyć, pani umie liczyć. Oprócz tego ja wiem, że pani wie, że ja umiem liczyć. Tak? Czyli my wzajemnie możemy się weryfikować. Niestety system edukacji nie daje nam takich narzędzi logicznych, które są. I to jest wielka tragedia moim zdaniem, którą poprzez takie wykłady, poprzez swoje działania naukowe próbuję obudzić ludzi, mówiąc o tym, że narzędzia krytycznego myślenia to nie jest obecnie taki dodatek dla ludzi wykształconych. Te elity sobie tam siedzą przy herbacie, nie wiadomo co wymyślają, tylko to jest narzędzie dla nas, to jest narzędzie naszej obrony.
No bo właśnie, myślę, że każda osoba, która obserwuje te mechanizmy, jest świadoma tego, że nie giną oficjele, nie giną ludzie, którzy wywołują wojny albo którzy najczęściej, albo którzy z tymi wojnami walczą. Giną ludzie, to oni tutaj są celem, to oni tutaj są wykańczeni, tak jak w tej chwili potworna sytuacja z brakiem prądu choćby i ogrzewania na Ukrainie.
To brak prądu i to, co się dzieje teraz, te wszystkie ataki terrorystyczne, to jest też element wojny informacyjnej, tak? Jest to nawoływanie strachu i paniki, ponieważ te emocje rozładowują społeczeństwo. Na początku wojny mówiło się, że Ukraina wygrała wojnę informacyjną. Bardzo często mówi się to w kontekście na zewnątrz, tak, że przekonaliśmy świat do tego, że jesteśmy ofiarami, że jesteśmy Ukraińcami, że mamy swoją identyczność, którą chcemy obronić. Ale uważam również, że wygraliśmy wojnę informacyjną w środku, ponieważ pewne działania, tak ogólnie dzisiaj spróbuję przedstawić te działania, były skierowane na to, że społeczeństwo ukraińskie będzie skłócone między sobą, że Ukraińcy nie mają wspólnej idei państwa, że nie będą wspólnie walczyć o państwo. Tak? Oni liczyli na to, że to będzie nuklearne społeczeństwo, takie, które zrobili tam u siebie i że nie będzie zgody. I oni to przegrali z różnych powodów. Tak? Były tam pewne badania takie dziennikarskie, które wykazywały, że to korupcja, tak? Że ludzie brali pieniądze na takie akcje, a po prostu kradli te pieniądze. Według mnie to jest też niezrozumienie przez elity rosyjskie tak naprawdę, czym jest Ukraina. Oni uwierzyli we własne kłamstwo w pewnym momencie i oni nie zrozumieli tego. Uważam, że to podnosi na duchu, ta wygrana wojna informacyjna w środku państwa. państwa ukraińskiego, które nadal się trzyma. Oczywiście wszyscy są zmęczeni, ale jest pewna łączność, czyli nie udało im się do końca.
Obserwuję zachwycona w zasadzie prezydenta Ukrainy, który z aktora stał się, podług tego, co widzimy oczywiście w mediach i na co trzeba mieć tak czy inaczej brać duży nawias, to stał się mężem stanu, człowiekiem, który nie ubiera się w mundur, który powiedział, że do końca wojny nie ubierze się w garnitur, który porozumiewa się z swoim narodem, ale też głosi o narodzie i o sytuacji na całym świecie. I wydaje mi się, że jest to człowiek, na którego spadło coś absolutnie potwornego, ale czy rzeczywiście tak, jak patrzymy na to z zewnątrz, nie będąc na Ukrainie, czy on rzeczywiście tak dobrze radzi sobie z tą sytuacją?
Wewnątrz Ukrainy, w bańce ukraińskiej medialnej, jest dyskusja na temat, czy on dobrze radzi sobie, czy nie. Czy dobrze coś powiedział, czy dobrze się zachował w pewnych sytuacjach. I uważam tą dyskusję za czynnik, czy też za symptom zdrowego społeczeństwa. Są głosy niezadowolone, są głosy krytyczne i to jest dobre, ponieważ budują państwo demokratyczne. Więc jestem pełna poparcia i znowu byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Są pewne uwagi krytyczne, jest dyskusja i to jest dobre, ponieważ to dialog i dyskusja, całkowita zgoda, to nie jest coś naturalnego dla człowieka. To w dyskusji my budujemy swoje relacje, w dyskusji my rozumiemy siebie nawzajem.
Jestem jeszcze ciekawa jednego. W zasadzie chciałam panią zapytać, czy to nie jest tak, że Polska jest tak potwornie spolaryzowana i ma tę swoją właśnie bańkę informacyjną, że 4 lata temu byliśmy zjednoczeni, silni i pomagaliśmy jak tylko mogliśmy, bo wszyscy czuli jakąś empatię, połączenie wspólnego ducha. A teraz, ilekroć przechodzę gdzieś po ulicy, stoję przy przystanku czy gdzieś w sklepie, na okrągło spotykam się z uwagami agresywnymi, naprawdę z potwornymi sądami. Ja mam wrażenie, że jako społeczeństwo nie jesteśmy świadomi, że to nie jest przez nas zaplanowana sytuacja.
Faktycznie, jesteśmy produktem, wszyscy i ja też, jesteśmy produktem mediów informacji, które konsumujemy codziennie. Nie mamy wyjścia ze społeczeństwa informacyjnego. Niestety, jest pewna zmiana społeczna. To jest symptom wojny informacyjnej. Mamy przecież botofermy, mamy pewnych aktorów, którzy tak są opłacani tam z pewnych źródeł. Oni działają i to nie jest kwestia jednego komunikatu. To nie jest tak, że jest jedno wydarzenie i wszyscy nagle zmieniają swoje poglądy, tylko to jest właśnie umiejętność czekania powoli. Jedna historia, druga historia. Ja ze swoimi studentami robię takie ćwiczenia ludzi w zielonych butach. Wyobraźmy sobie, że chcę zrobić, żeby przestali sprzedawać zielone buty, bo mnie denerwują. Więc podaję pewne wiadomości i mówię, w poniedziałek mówię, że była bójka, tak, pobito studentów i napadnicy nosili zielone buty. W piątek mogę powiedzieć, że grupa ludzi w zielonych butach napadła sklep. Tak w innym mieście. Potem możemy przeprowadzić badania, o ile zielony kolor na butach wpływa na naszą agresję. Poprzez taki dyskurs, ja utworzę dyskurs i proszę mi wierzyć, że za jakiś czas będą ludzie przekonani przeciw ludziom w zielonych butach. Pomimo tego, że to jest niezbyt mądre, ale poprzez stworzenie takich dyskursów powolutku, jeden komunikat za drugim, my możemy osiągnąć nasz cel.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak pani widzi sytuację polityczną, ale również kwestie wojny w przyszłości. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby wojna skończyła się po pierwsze jak najszybciej, a po drugie jak najmniejszą kwestią utraty ziem i ustąpienia Ukrainy? Czy to jest w ogóle w tej chwili możliwe?
Jestem badaczem filozofii, skupiam się na bardzo wąskim, powiedzmy, takim zasięgu, tak, komunikacyjnym, więc tutaj pozwolę sobie wypowiedzieć się w tym, w czym się czuję dobrze. Jako optymista uważam, że po sprawiedliwym i szybkim ukończeniu wojny będziemy mogli zbudować społeczeństwo obywatelskie, w którym ludzie są wyedukowani, tak jak z matematyki, którzy mają narzędzia krytycznego myślenia, które pozwolą jednak podnieść tą debatę publiczną, czy w Polsce, czy w Ukrainie, na taki poziom, kiedy kandydat w prezydenty na przykład będzie uważany za dobrego kandydata, nie dlatego, że depcze jakąś flagę, tylko dlatego, że podaje sensowny plan na obniżenie podatków na przykład, albo na wsparcie biznesu. To jest taka moja wizja. Bardzo chcę i bardzo liczę na sprawiedliwe i bardzo szybko skończenie, czyli tak modlimy się o konstelację gwiazd w taki sposób, że to się skończy jak najszybciej.
Trzy słowa o tym, co wydarzyło się na wykładzie.
Jestem pozytywnie zaskoczona pozytywnym przyjęciem mojego pomysłu. Mimo tego, że powiedzmy taki mój program jest dosyć wymagający, uważam, że udało mi się tak przekonać kilku ludzi do potrzeby krytycznego myślenia, mimo tego, że no, myślenie boli.
Wspaniała była też dyskusja i niesamowita rozpiętość wiekowa tych, którzy na wykład przyszli.
Tak, jestem pod wielkim wrażeniem audytorium, tak, które nie tylko słuchało tego, co mówiłam, ale jeszcze krytycznie odbierało. Dostawałam bardzo dobre akademicko, w sensie akademickim, pytania i komentarze.
Czyli Olsztyn może być miastem akademickim?
Jak najbardziej. Myślę, że już jest, tylko o tym nie wie.
Chciałabym jeszcze panią poprosić o takie ostatnie zdanie do Polaków i do obywateli Ukrainy. Co by pani im teraz powiedziała?
Nie dajmy się rozłączać. Współpracujmy. Jesteśmy sąsiadami, możemy współpracować razem, możemy podnosić na przykład poziom swojej gospodarki, poziom swojej kultury wzajemnie. Nie dajmy się skłócić. Wtedy będziemy mocni.